Dimensjoni kultury.
Czy życie codzienne może być ciekawym tematem do opowiedzenia? Otóż okazuje się, że tak. Jeżeli Państwo się wybiorą do miejscowości Płaza, to koło Chrzanowa, to mogą Państwo zajrzeć do Muzeum Życia Codziennego 1939-1989. I to właśnie tam dziś Państwa zabiorę. Magdalena Zbyłut-Wiśniewska, zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy dziś w Płazie, w Muzeum Życia Codziennego, po którym to muzeum oprowadza nas Stanisław Garlicki, twórca tego muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy tutaj znajdziemy wszystko to, co nam towarzyszyło kilkadziesiąt lat temu, co towarzyszyło naszym rodzicom, naszym dziadkom?
Takie było założenie, taka była idea pierwotna, gdy zakładaliśmy to muzeum z żoną w 2004 roku. Chcieliśmy pokazać maksymalnie dużo z życia codziennego, czyli zasada była taka, że cofamy się w czasie do lat 50., 60., 70. i znajdujemy się w takim mieszkaniu jak przeciętna rodzina w tamtych latach, przy czym miała to być taka rodzina nie wiejska, chociaż jesteśmy na wsi, ale skansenów mamy dookoła bardzo dużo. Miała to być rodzina taka właściwie robotnicza, której członkowie pracowali gdzieś w fabrykach, w kopalniach, zakładali tu rodziny, mieli dzieci, no i mieszkali właśnie w takich mieszkaniach jak to. No i chcieliśmy tutaj tak wyposażyć to mieszkanie, żeby wszystko, począwszy od pudełka, od zapałek, począwszy, a skończywszy na pralce, rowerze, pochodziło właśnie z tamtych czasów.
Przedmioty, które tutaj możemy oglądać, czy to po prostu jakoś samoistnie ta kolekcja się powiększała, czy Państwo od pewnego momentu zupełnie świadomie zaczęli zbierać?
Pomysł wyszedł od tego, że chcieliśmy sobie zrobić taki pokój w stylu lat 50. Tylko jeden taki pokój, który miał być pokojem gościnnym. Jak ktoś do nas przyjedzie, to mógłby sobie w takim pokoju przenocować. Taki pokój zrobiliśmy ze stołem, z łóżkiem, z szafą, z jakimiś tam jeszcze drobiazgami. No i w sumie tak nam się to spodobało, że stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze drugi, jeszcze przedpokój, może jeszcze trzeci. No i wtedy dosyć szybko zaświtało nam w głowie, że możemy z tego zrobić muzeum. A z pomocą przyszła rodzina, bo jak to często w rodzinie bywa, ktoś się przeprowadzał, zmieniał mieszkanie, przeprowadzał się ze wsi do bloku, czasami ktoś odszedł z tego świata, zwłaszcza dziadkowie. No i wtedy mogliśmy dużo rzeczy przyjąć do nas w charakterze daru. Tutaj obok mnie wisi taka właśnie skromna tablica, na której są wypisani darczyńcy. I muszę przyznać, że muszę tę tablicę zmieniać praktycznie co parę tygodni, bo pojawiają się nowe nazwiska. Tych nazwisk jest tutaj już dziesiątki i większość naszych eksponatów to są właśnie darowizny. Ale czasami jak czegoś bardzo brakuje, to trzeba tego szukać na targach staroci, na giełdach internetowych.
Dzikich wysypiskach.
Na dzikich wysypiskach, dokładnie. A jest ich tutaj mnóstwo, zwłaszcza w lasach w okolicy Płazy. Ludzie wywozili śmieci praktycznie od zawsze. Zwłaszcza w latach 50., 60., kiedy pojawiło się już dużo różnych rzeczy, których wcześniej ludzie nie kupowali, bo nie było ich stać, a z drugiej strony na wsi nie było koszy na śmieci. Teraz mało sobie kto z tego zdaje sprawę, ale na wsi faktycznie do lat 90. nie było żadnych koszy na śmieci, żadnych, więc coś trzeba było z tymi śmieciami robić. No i wiele z nich lądowało w lesie i do dzisiaj tam warstwami zalegają, można to przekopywać i sporo pozyskać.
Czy to właśnie tutaj ta zwykłość po latach i z perspektywy czasu staje się niezwykła?
Myślę, że tak, przy czym to też zależy od osób, które tu przychodzą, bo na przykład osoby starsze, takie, które są w wieku już powiedzmy 70+, to dla nich jest to podróż w czasie do krainy młodości, dzieciństwa i w zasadzie ja wtedy z przewodnika staję się w zasadzie słuchaczem i obserwatorem, bo oni tutaj przychodzą i mówią, tak było, tak mieszkałam, tak wyglądało moje mieszkanie. Natomiast zupełnie inna jest reakcja pokoleń średnich, 40+, to są pokolenia, które coś tam pamiętają z domu dziadków. Natomiast jeszcze inna jest reakcja dzieci i młodzieży i to jest chyba najciekawsza reakcja, bo dla nich są to czasy zupełnie zamierzchłe I mnóstwo rzeczy, które tutaj prezentujemy, to są rzeczy im nieznane. Nie wiedzą, jak się ich używało, do czego służyły, jak się je obsługiwało. Nawet zdziwienie budzi telefon na tarczę, czy powiedzmy magnetofon na kasety, na taśmy, płyty winylowe. To wszystko jest dla nich nowością.
Jak duże w sumie jest to muzeum?
Muzeum ma 8 pomieszczeń. I to są pomieszczenia, które w większości prezentują życie codzienne w PRL-u w latach 40., 50., 60., 70., ale są też 2 pomieszczenia, które ukazują dzieje tego osiedla, na którym się znajdujemy, czyli dzieje Wapiennika, zakładu, kamieniołomu, tutejszych bloków, mieszkań, pokazuje też znanych tutejszych mieszkańców. Tak to mniej więcej wszystko się łączy, ale większość to są właśnie pokoje i pomieszczenia z czasów PRL-u, czyli sypialnia, kuchnia, 2 mniejsze pokoiki, przedpokoje, korytarz, czyli wszystkie takie pomieszczenia, jakie były wówczas używane.
Zaczynamy od kuchni, wejdziemy tutaj. To, co jest interesujące w tym muzeum, to absolutnie wszystkiego możemy dotykać. To nie jest stałe w muzeach przecież.
Tak, to jest tak pomyślane, żeby każdy mógł bezpośrednio dotknąć ówczesnych przedmiotów, czyli może wziąć do ręki stare żelazko, różne urządzenia kuchenne, włączyć wszystkie sprzęty grające, czyli gramofon na płyty winylowe, radia, magnetofony na taśmy, na kasety. No i w zasadzie wszystko jest takie interaktywne. Można otwierać szuflady, szafki. Oczywiście są tu pewne granice. Wiadomo, że są pewne przedmioty, które są kruche, na które trzeba uważać, ale zakładamy, że każdy wie, jak się z tym obchodzić.
Co jest w szufladach?
Na przykład w tej szufladzie są pudełka po zapałkach z lat 60., 70. i co charakterystyczne, to są pudełka robione z drewna, takie małe drewniane pudełeczka i na każdym jest inny obrazek. To są na przykład zwierzęta, to są różne jakieś reklamy społeczne, czasami jakieś hasła propagandowe. No i przyznam szczerze, że dzieci w tamtych czasach zbierały takie pudełeczka. Tak się zbierało znaczki pocztowe, monety, to zbierało się też właśnie takie pudełka po zapałkach. W innej szufladzie są przyprawy z czasów PRL-u, niektóre nienaruszone. Pieprz, herbata chińska, imbir. Skąd zostało tak dużo rzeczy po PRL-u właśnie nieotwartych, nienaruszonych? Ano stąd, że ludzie wtedy wiele rzeczy kupowali na zapas, na wyrost, chomikowali, trzymali w domu i potem jak już system upadł albo ktoś zmienił mieszkanie, czy nie daj Boże zmarł, no to wiele takich rzeczy po nim po prostu zostawało. Teraz tak nie zbieramy, nie chomikujemy.
A poza tym się oszczędzało przecież.
Tak, no i te rzeczy mogły się kiedyś przydać zawsze. Są różne naczynia kuchenne, tak zwane koszyczki na szklanki, talerze, szklanki, młynki, kubki. W innej szafce z kolei możemy znaleźć stare żelazka. To też widać, jak one się zmieniały. Żelazka na węgiel, na duszę, na prąd, ale też opakowania po mące, cukrze, różne bańki na mleko, słoiki, tak zwane weki, puszki po kawie i tak dalej.
Taka gospodyni, która ugotowała obiad, także siadała do maszyny do szycia. W wielu domach tak było.
Tak, tak, bo to, co różni kuchnię współczesną od tych kuchni właśnie dawnych, perelowskich, to jest w dużej mierze to, że kuchnia w PRL-u była pomieszczeniem roboczym. Dzisiaj kuchnie są zrobione na wysoki połysk, urządzone naprawdę za duże pieniądze, ze wszystkimi ozdobami typu blaty, flizy i tak dalej, co ma być po prostu ładne. Natomiast w PRL-u kuchnia była pomieszczeniem bardzo roboczym. Tutaj paliło się w piecu, tu było brudno, tu był kurz. Czasami nawet trzymało się kwokę z kurczętami, jak trzeba było. Tutaj też właśnie kobieta szyła przy maszynie. Tutaj się myto, kąpano, prano odzież. Więc typowe pomieszczenie robocze, czasami też brudne, zakurzone, okopcone. Oczywiście malowane raz za czas, ale to nie była kuchnia na pokaz. Gości przyjmowało się w pokoju stołowym, w jadalni, a w kuchni się pracowało.
Co to takiego?
To jest przykład radzenia sobie w PRL-u z różnymi niedogodnościami. Mianowicie pewne rzeczy zastępowały inne. Na przykład jak patrzymy na to z daleka, to od razu kojarzymy, że jest to używane jako popielniczka. Bo faktycznie było używane jak popielniczka, są tutaj takie zagłębienia na strzepywanie popiołu, ale pierwotnie to był tzw. luxfer, czyli coś, z czego budowano szklane ściany działowe, czy też takie zewnętrzne, do dzisiaj czasami widoczne na starych budynkach, a ludzie po prostu brali sobie takie luxfery i wykorzystywali jako popielniczkę. Z kolei obok mamy tzw. musztardówki. Notabene jest ich tutaj sporo i obrazują też ewolucję tych musztardówek, jak one się zmieniały. Robiono z nich całe serwisy i to były szklanki do picia herbaty, wody, no wódki też również. No w zasadzie można było używać jak, jak wszystkie inne szklanki. Tu z kolei też fajny przykład czegoś w PRL-u powszechnego, tak zwana etykieta zastępcza. Mianowicie na butelce jest etykietka z napisem wódka czysta, ale jak odwrócimy tą butelkę o 180 stopni, to z tyłu mamy papierosy popularne. Czyli jedna etykietka mogła być na papierosy i na wódkę. A ktoś tu jeszcze przekreślił ten napis wódka i napisał rozcieńczalnik nitro. Także trzeba było bardzo uważać, co się pije.
Co do kuchni mamy już pewne wyobrażenie, to teraz idziemy do kolejnego pomieszczenia, które jest trochę sypialnią, trochę gabinetem.
To jest taki pokój dzienny, stołowy, tak możemy go nazwać. Tego rodzaju pokoje były dla dorosłych oczywiście. Dzieci w tamtych czasach w przeciętnym domu nie miały swojego pokoju, nie miały nawet swojego kąta czasami, ale w drodze wyjątku dziecko mogło usiąść przy stole, zrobić zadania, odrobić lekcje i potem zmykać, na przykład na pole, ale raz za czas właśnie taki kącik mu wygospodarowywano i tutaj jest cały szereg zeszytów, elementarz, przybory szkolne, to wszystko, co dzieci wówczas używały. Słynny elementarz Falskiego, do dzisiaj obecny w księgarniach, do dzisiaj wznawiany. Jeszcze niedawno go widziałem na ulicy Długiej w Krakowie do kupienia, także wiecznie żywy. A tutaj po lewej stronie jest coś, co jest takim wręcz ewenementem polskim, tak zwane radio na kryształ, wynalezione w Polsce przed II wojną światową. A wzięło się to stąd, że w Polsce przed wojną, jak i po wojnie, w większości miejscowości nie było prądu. Na przykład hrabia w Płazie miał pałac, 2000 hektarów ziemi, ale prądu nie miał. I w związku z tym, że nie było prądu, to wszystkie radia na prąd nie mogły działać, więc skonstruowano takie radio na kryształ, które działało bez prądu, całkowicie bez prądu. Energia pochodziła z fal radiowych. I sercem tego radia był kryształ galeny lub krzemu i na tym krysztale takim drucikiem trzeba było znaleźć fale radiowe, mieć ubrane słuchawki oczywiście na uszy i można było wysłuchiwać audycji radiowych. Do dzisiaj to radio funkcjonuje. Śmieję się, że jak kiedyś przyjdzie taki moment post-apo, braknie prądu, braknie wszystkiego, to radio będzie jak znalazł.
Grzechotka, pamiętam takie z dzieciństwa jeszcze.
Dzwonki. I proszę zwrócić uwagę, że niektóre zabawki się nie zmieniły do dzisiejszych czasów. Na przykład taki misiu jak ten, to mógłby być w domu u każdego dziecka, ale na przykład te lalki, to już widać, że takich już teraz nie ma. I większość dzieci boi się tych lalek. Tu miałem czasami takie reakcje, że wchodziło dziecko, zasłaniało sobie oczy, bo mówiło, że to jest lalka jak z horroru. Bo faktycznie te lalki z takimi plastikowymi buziami wyglądają może trochę horrorystycznie. A tu jeszcze proszę zwrócić uwagę, jak się zmieniały te lalki, jeżeli chodzi o ich wykonanie. Na przykład te najstarsze są szmaciane, wypchane trocinami, a ta lalka w środku ma drewnianą nogę jedną, dlatego że ta pierwotna noga pewnie gdzieś się urwała i żeby tej lalki nie wyrzucać, to jest zrobiono taki kikut drewniany, no i taka lalka właśnie z kikutem sobie funkcjonowała.
Przejście.
Sypialnia z potężnym łóżkiem,
tak.
Co także było obowiązkowe w większości domów, to święty obraz.
Tak, święte obrazy to jest tak zwany format ręcznikowy, bo ten obraz ma dokładnie rozmiar ręcznika takiego kąpielowego i tak się na nim mówiło format ręcznikowy. One były robione w PRL-u chałupniczo na zasadzie prywatnej inicjatywy, powielano w nieskończoność, robiono fotografie starym obrazom, retuszowano, używano tu przeróżnych technik. I proszę to zwrócić uwagę, tu też jest lalka na łóżku, ale ta lalka nie służyła do zabawy. To była lalka, która miała ładnie wyglądać. Jakby się dziecko chciało nią pobawić, to dostawało po łapkach. Po prostu należało ją tylko ustawić i miała być ozdobą.
Tutaj także możemy zajrzeć do szaf. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście drzwi muszą skrzypieć.
Tak, to jest skrzypienie oryginalne, celowo nie oliwie tych drzwi, żeby miały taki dźwięk. I tutaj mamy przegląd odzieży damskiej i męskiej od lat 40., nawet jakieś elementy przedwojenne. I tu jest wszystko. Buty, skarpetki, rajstopy, bielizna, sukienki itd., itd. Też widać wiele takich zjawisk perelowskich, na przykład pończochy, które miały na sobie taką ordynarną pieczątkę. Jakaś fabryka państwowa, prawda? I taka pieczątka była, która raczej urody nie dodawała bieliźnie. Proszę zwrócić uwagę na dużą ilość butów nieużywanych. To jest też charakterystyczne dla lat 60., kiedy stopa życiowa troszeczkę w Polsce się poprawiła za czasów rządów Gomułki i ludzie kupowali wiele rzeczy na zapas. Rowery, radia, buty, no i odstawiali, trzymali, potem czasami nie używali albo wyrastali z tego, a buty zostawały. W kolejnej odsłonie mamy taką różną odzież Na różne okazje, na przykład słynne fartuszki szkolne, suknie, sukienki, no i też chusteczki do nosa.
Przychodzą dzieciaki i co, zwracają uwagę na te chusteczki?
Dzieci są zdziwione, że chusteczki były wielokrotnego użytku. Im się kojarzy siąkanie nosa z chusteczkami higienicznymi, które się wyrzuca. Natomiast jak mówię im, że te chusteczki po zużyciu trzeba było potem wyprać, no to dzieci są zdziwione, no jak to z tą zawartością? Ja mówię, no tak, no z tą zawartością, potem wysuszyć, wyprasować i używało się dalej. A żeby dzieci zachęcić do używania tych chusteczek, one były malowane w różne bajki, w jakieś kaczory Donaldy, Miszki Miki i tak dalej, żeby były przyjemniejsze. Natomiast dla dorosłych były takie chusteczki już bez nadruków, takie zwykłe, proste.
Trochę bardziej stonowane.
Tak, tak. A tu jest jeszcze taka ciekawostka, tak zwany krawat bikiniarski. Mianowicie bikiniarze to była pierwsza subkultura w PRL-u w latach 50. Oni stylizowali się na aktorów z filmów amerykańskich, na przykład na Jamesa Deana, albo na piosenkarzy, na Presleya. No i nosili takie krawaty z tak zwanymi girlsami, tak się mówiło. No i partia, rząd bardzo ich ścigały za to, że tam są jakieś roznegliżowane panie, jakieś niekompletnie ubrane. No i to był taki przejaw właśnie młodzieżowego buntu, taki krawat bikiniarski. W kolejnych czeluściach szafy są stroje ludowe, strój krakowski dla dziewczynek. Taki strój, jak dziewczynki chodziły do kościoła, na procesję, na sypanie kwiatków. No i zachowało się parę takich oryginalnych strojów.
To audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Zwiedzamy dziś Muzeum Życia Codziennego w miejscowości Płaza koło Chrzanowa. Wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury.
W Regionach Kultury w Radiu Kraków Kultura jesteśmy dziś w Płazie koło Chrzanowa. Zwiedzamy Muzeum Życia Codziennego 1939-1989. A oprowadza nas twórca tego muzeum, Stanisław Garnicki.
Jesteśmy dekady dalej, czyli lata 60. I tu od razu można zauważyć przemianę, przeskok, ponieważ lata 50. były takimi latami nastawionymi raczej na ciężką pracę, na dorabianie się. Natomiast w latach 60. pojawia się taka względna stabilizacja, stąd zmieniają się meble. Pojawiają się meble wypoczynkowe, czyli jakieś ławy, wersalki, fotele. Generalnie więcej się wypoczywa. Pojawiają się też sprzęty RTV do słuchania muzyki. To mieszkanie nabiera cech takich bardziej przyjaznych. Jest tutaj parę takich ciekawostek też charakterystycznych dla PRL-u, jak na przykład umiłowanie do różnych porcelitów, fajansów, niezliczone ilości filiżanek, serwisów, kryształów w witrynkach czy w meblościankach. I są też tak zwane sztuczne owoce, ponieważ w PRL-u nie było prawdziwych pomarańczy, bananów, winogron, cytryn, albo było nie bardzo trudno. To ludzie kupowali sobie takie sztuczne owoce plastikowe, najczęściej w Niemczech Wschodnich, czyli tych NRD komunistycznych. No i przywozili je do Polski, układali na takich paterach. No i one sobie tam stały przez lata. No i potem, jak nastały lata 90., pojawiły się już prawdziwe banany i pomarańcze, to ja pamiętam takie przypadki czasami z imprez, że ktoś podchodził i dotykał palcem, bo nie wierzył, że to prawdziwy banan, tylko myślał, że dalej sztuczny. No i wiele takich różnych rzeczy tutaj, na które się można nabrać. Na przykład to są takie jabłka, na które się co druga osoba nabiera, że są prawdziwe. One są też sztuczne, tylko bardzo, bardzo fajnie zrobione.
Wyglądają rzeczywiście tak, że no, nie trudno tutaj
tak,
o pomyłkę.
Tak, tak. A poniżej stoją książki, a zwłaszcza Encyklopedia Powszechna, czyli taka perelowska Wikipedia złożona z 4 tomów, gdzie można było znaleźć prawie wszystko, ale kupienie tej encyklopedii graniczyło z cudem. Mnie się udało dostać już po upadku PRL-u, jak już nastał internet, to wtedy nareszcie udało mi się ją gdzieś tam na Pchlim Targu dostać. Natomiast po prawej stronie zegar z kukułką, radziecki jeszcze. Cechą tego zegaru było to, że kukułka kukała kiedy chciała i ile chciała i nigdy nie wiadomo, która była godzina. No możemy spróbować, może nam zakuka, chociaż nie wiadomo, co jej przyjdzie do głowy. Spróbujmy, zrobimy sobie eksperyment. Nie wiadomo, kiedy przestanie. Dajmy jej czas. Tak, no tyle wybrała, tyle zakukała.
Ale najważniejsze, że w ogóle nam się pokazała i zakukała. No tak. Właśnie, patrzymy jeszcze tutaj dalej, zaglądamy.
Są czasopisma, gazety czasów PRL-u, płyty winylowe. Za chwilkę może uruchomimy sobie jakiś gramofon na płyty. A tam na telewizorze stoi szklana ryba, też bardzo popularna w czasach PRL-u. Nie ma dwóch takich samych szklanych ryb. Każda była robiona indywidualnie, malowana w różne barwy i bardzo często te ryby były produkowane na zasadzie czarnego rynku, to znaczy nieoficjalnie, nie w fabrykach, tylko po prostu na zasadzie produkcji ubocznej, żeby sobie dorobić. Państwo to ścigało, ale chęć zarobienia była większa i ludzie te ryby produkowali. A ta ryba jest o tyle wyjątkowa, że służyła jako karafka. Jak ją weźmiemy, odetkamy taki szklany korek, to możemy nalewać z niej wódkę, której oczywiście tutaj nie ma, ale możemy sobie wyobrazić.
Telewizory w odległych czasach, te duże telewizory, bardzo często służyły jako półki. No i musiała znaleźć się tam oczywiście serwetka, jakiś element kwiatowy, kwiatki żywe albo sztuczne. No najczęściej jednak w tym okresie sztuczne. Tu u pana bibułkowe.
Bibułkowe, to są właśnie bibułkowe, a z kolei te na segmencie są plastikowe. No i tu jest wiele takich rzeczy, które obowiązkowo musiały być w każdym mieszkaniu, jak właśnie słomianka, wersalka, fotel typu lisek, syfon, w którym wytwarzano wodę sodową, na takie naboje. To były takie naboje, jak dzisiaj są do pistoletów na gaz. Dokładnie takie same, tylko zakładało się taki nabój i gaz z tego naboju przechodził do wody, mieszał się z wodą i była woda z bąbelkami. Znajdujemy się przy rowerze z lat 60. i to jest rower dokładnie z roku 67. produkcji polskiej firmy Mesko. Nazywał się Olimpia. I proszę Państwa, to jest rower nieużywany od 67. roku. Ma jeszcze kartę gwarancji, metkę i faktycznie nikt na nim nie jeździł. No może tylko tak dla spróbowania, bo bardzo często zdarzało się w latach 60., że ludzie, którzy nagle zaczęli lepiej zarabiać, troszeczkę się im lepiej powodziło, kupowali coś na zapas. Właśnie tak 3 rowery, 3 radia. No i potem to chomikowali, nie używali. Tak przetrwało cudem do dzisiaj. Ciekawostką jest też to, że rower ma z tyłu taką siatkę, ponieważ to była damka, to tą siatkę zakładano po to, żeby kobiecie nie wkręciła się spódnica czy sukienka w szprychy albo do łańcucha.
Pomieszczenie, do którego teraz wchodzimy, tutaj jest bardzo dużo elementów związanych chociażby ze szkołą. Oczywiście musimy tutaj znaleźć odpowiednią tarczę. No w tym wypadku
szkoła
w Płazie, a obok mamy jeszcze szkołę w Oświęcimiu.
Tak, i liceum w Szanowie. Taka tarcza była obowiązkowa i przyszywano ją na rękawie. I przed wejściem do szkoły każdy uczeń był sprawdzany, czy ma taką tarczę. I nie daj Bóg, gdyby tej tarczy nie miał, to mógł mieć obniżone sprawowanie lub rozmowę z dyrekcją, z wychowawcą. Tarcza była obowiązkowa. A tutaj powyżej są zabawki czasów PRL-u, tak zwane zezaki, ponieważ każde oko tej zabawki kręci się w inną stronę. I stąd taka nazwa zezaki. To były misie, kotki, jakieś tam powiedzmy zwierzaki i tak dalej. Są tutaj jeszcze czasopisma młodzieżowe, dziecięce. Są też takie różne zabawki, które były uważane za luksusowe. Na przykład klocki Lego, kolejki, modele do sklejania. To już trzeba było na to wyłożyć sporo pieniędzy i nie zawsze można było kupić. Dalej są książki dziecięce. I ciekawostką jest to, że niektóre książki to są tak zwane książki zaczytane, ponieważ generalnie dzieci wtedy czytały dużo książek, zwłaszcza lektur i te książki były pożyczane jednemu dziecku po drugim, więc po prostu często były tak zaczytane, że już nie było widać obrazków, nie było widać okładki, wszystko było zdarte, wszystko było zniszczone. No widać było, że ta książka była czytana przez setki dzieci. Natomiast po prawej stronie są takie różne elementy związane z multimediami ówczesnymi, czyli magnetofony, walkmeny, gramofony, pierwsze komputery. Tu właśnie mamy słynny komputer Commodore i proszę sobie wyobrazić, że żeby uruchomić ten komputer, to trzeba było podłączyć do niego magnetofon, do magnetofonu włożyć kasetę z taśmą magnetofonową i cały program znajdował się na taśmie magnetofonowej, którą odtwarzano w takim właśnie kasetowym magnetofonie. Też zdziwienie budzi najczęściej fakt, że te komputery miały bardzo małą pojemność. Najczęściej cały program operacyjny mieścił się na jednej dyskietce. Tak jak tutaj komputer Amiga, to był taki komputer, gdzie program operacyjny albo edytor tekstów mieścił się na dyskietce, która miała 1,5 megabajta, prawda? To dzisiaj wystarczyłoby na jedną fotografię, a tutaj cały program. To jest radio lampowe, lampy się nagrzewają, zaraz zaczną buczeć pewnie. Jak się lampy nagrzeją, to wtedy będzie można włączyć gramofon. Gramofon miał płyty albo takie, powiedzmy, mniejsze, albo długo grające, tak zwane long playe. No i możemy sobie taką płytę teraz włączyć, to będzie Mieczysław Fog. I z tym gramofonem jest troszeczkę tak jak z tą kukułką, raz gra, raz nie gra. Sam w zasadzie decyduje, co będzie robił, żyje trochę własnym życiem, no ale miejmy nadzieję, że się uda. I teraz, proszę Państwa, nastawię obroty. Ponieważ każda, w zależności od wielkości płyty, obroty były różne. Ta płyta ma 33 obroty, więc nastawiłem 33. No i spróbujmy puścić muzykę. Na razie jest tak zwana rozbiegówka, słychać szum płyty i muzykę. Jeżeli zwiększymy obroty, to wtedy głos stanie się troszeczkę dziwny. Teraz przełączę na wyższe obroty. Może smutny herbaciany. Jesienne róże. Co jak ustannego. Możemy jeszcze zwiększyć obroty, wtedy dźwięk będzie jeszcze dziwniejszy. Czasami dzieci, które tutaj są, to odgłosy przypominają im taką bajkę Alwin i Wiewiórki. Podobno tam tak jest.
Mamy jednak szczęście, ponieważ i kukułka zakukała, i gramofon odtworzył płytę Mieczysława Foga.
Jeszcze jest tutaj jeden rodzaj płyt, to są nazwane pocztówki dźwiękowe. To, proszę Państwa, przypominało coś takiego, jakbyśmy dzisiaj wysłali komuś w prezencie...
Singiel.
Tak, albo MP3, prawda, czy w ogóle jakąś muzykę. To była pocztówka. Pocztówka, na której pisało się życzenia, adres i wysyłało do kogoś znajomego. A z drugiej strony był zapis dźwiękowy. I taką pocztówkę dźwiękową można sobie było odtworzyć. Jeżeli wytwórca był taki, powiedzmy, jeszcze bardziej rozwinięty, to nawet można było nagrać jakieś życzenia na tej pocztówce. Na przykład z okazji imienin składam najserdeczniejsze życzenia mojej drogiej cioci i tak dalej. I wysłać komuś taką pocztówkę. I robiono to w domu chałupniczo, gdzieś tam, powiedzmy, w garażu czy w piwnicy. Potem państwo położyło na tym łapkę i ścigało tych prywatnych wytwórców i zaczęto wydawać takie pocztówki już państwowe w wytwórniach państwowych. Czasami jeszcze można takie pocztówki robione chałupniczo znaleźć gdzieś na giełdach internetowych i one były robione na kliszach z prześwietleń, z RTG. Czyli na prześwietleniach rentgenowskich. I to się nazywa music on the bone, muzyka na kościach, bo proszę sobie wyobrazić taka klisza z prześwietleniem klatki piersiowej na gramofonie, a tam na przykład Pink Floyd, prawda? Dlatego muzyka na kościach. Ale to jest już bardzo ciężkie do dostania i trzeba się sporo nachodzić, żeby to znaleźć.
Przypomnę, że zwiedzamy dziś Muzeum Życia Codziennego. Jesteśmy w Płazie koło Chrzanowa, a Płaza taka zupełnie zwyczajna nie była, ponieważ to właśnie tutaj produkowano wapno. No i w związku z tym także Płaza się rozwijała i powstało chociażby osiedle robotnicze.
Tak, Płaza była taką typową wsią do końca XIX wieku, kiedy to postanowiono zbudować tutaj potężny piec do wypalania kamienia na wapno w 1890 roku. I jednym z właścicieli tego zakładu i tego pieca był Józef Rettinger. To jest bardzo ciekawa postać, ponieważ Józef Rettinger w dużej mierze wystarał się o morskie oko dla Polski i też brał udział w zakupie Zakopanego przez Władysława Zamoyskiego, czyli przyczynił się do tego, że powstał Tatrzański Park Narodowy, Tatry, Morskie Oko zostało zagospodarowane, Zakopane stało się uzdrowiskiem. To właśnie dzięki jego działalności, a z drugiej strony prowadził też taką działalność stricte przemysłową i tutaj właśnie zbudował ten piec, prowadził ten zakład do produkcji wapna, a z kolei budowniczym tego pieca był Boznański. Boznański, który był ojcem słynnej malarki Olgi Boznańskiej, Tutaj nawet w muzeum mam taką ciekawą fotografię, na której widać pana Adama Boznańskiego i właśnie taką malutką Olgę Boznańską, która jeszcze wtedy nie malowała, ale być może tutaj się w Płazie już pojawiała przy okazji budowy tego pieca. I obaj panowie ten zakład, można powiedzieć, postawili na nogi i zakład ściągał tutaj ludzi, pracowników, Płaza zaczęła się rozwijać. Tutaj mamy otworzony gdyby taki gabinet dyrektora zakładu i są tutaj fotografie, portrety, jest także na ścianie akt założenia zakładu, któremu patronował cesarz i król Franciszek Józef I. No i liczne pamiątki właśnie po tych pierwszych założycielach, próbki wyrobów, które tutaj produkowano, czyli wapna i różnych innych pamiątek.
Przed nami ostatnia sala w Muzeum Życia Codziennego, poświęcona na właśnie produkcji wapna także.
W tej sali mamy pokazaną całą produkcję, cały schemat właśnie produkcji wapna w tym słynnym wielkim piecu typu Hoffmann. No i na tym schemacie możemy poznać wszystkie etapy produkcji. No i są też pokazane takie różne rzeczy związane z tą produkcją, jak na przykład buty takie potężne na drewnianej podeszwie. Podeszwa była bardzo gruba i drewniana po to, żeby pracownicy, którzy chodzili po tym piecu, nie stopili sobie butów, bo gdyby buty były na gumowej podeszwie czy skórzanej, to by uległy po prostu stopieniu i ta podłoga pieca by ich parzyła, a tu jest podeszwa drewniana. Są też różne narzędzia, hełmy, kilofy, młoty. Tu jest taki słynny kask tekstolitowy, który produkowano w ten sposób, że nakładano na siebie różne warstwy materiału i zatapiano w takiej masie. No i tworzył się taki właśnie bardzo mocny, wytrzymały hełm. Oprócz tego są jeszcze fotografie ukazujące rozwój całego osiedla, czyli jak budowano pierwsze bloki, kamienice. Jest też kącik poświęcony orkiestrze dętej, która była, no, można powiedzieć, takim ewenementem we wsi, bo założyli ją młodzi chłopcy przed II wojną światową w 1926 roku i w zasadzie na wszystko zwrócili się sami. Sami kupili sobie instrumenty, sami wynajęli dyrygenta, zaczynali od zera, sami pisali nawet nuty. Tutaj zachowały się bardzo fajne zeszyty nutowe, w których ręcznie, piórem pisali sobie nuty na wszystkie instrumenty. No i orkiestra świetnie funkcjonowała. Przetrwała II wojnę światową, w zasadzie cudem, bo za przetrzymywanie instrumentów groziło wywiezienie do Auschwitz, ale ci muzycy tak ukryli te instrumenty, że Niemcy ich nie znaleźli i po wojnie te instrumenty z powrotem przywrócili do życia i orkiestra grała jeszcze długo po wojnie, ale niestety nie dochodzili nowi muzycy, orkiestra się starzała i praktycznie, można powiedzieć, ci muzycy zaczęli wymierać i około roku 2000 zawiesiła działalność. Została po niej tylko kaseta, jedyna kaseta, jaką nagrali właśnie z muzyką tejże orkiestry, no i liczne pamiątki.
Dziś zwiedzaliśmy Muzeum Życia Codziennego w Płazie koło Chrzanowa. Oprowadzał nas Stanisław Garlicki, twórca tego miejsca, który wspólnie z żoną stwierdził, że jednak trzeba utrwalić historię Płazy i okolic.
To jest zarówno historia naszej okolicy, ale też miejsce, które ukazuje po prostu życie codzienne w tamtych latach, w latach PRL-u.
Życie codzienne, które z perspektywy czasu zdaje się być jednak zupełnie niezwykłym.
Tak, z perspektywy czasu to życie codzienne już nie jest życiem codziennym, tylko takim życiem historycznym. I dla ludzi, którzy mają teraz kilkanaście lat, w zasadzie to jest podróż w czasie.
Jak można się z Państwem umówić na zwiedzanie tego miejsca?
Najlepiej telefonicznie lub mailowo. Można nas bardzo łatwo znaleźć w wyszukiwarce. Tam są wszystkie adresy, telefony, maile. I tak najlepiej właśnie się umawiać, ponieważ razem z żoną pracujemy zawodowo, więc żeby nas ktoś nie zaskoczył z dnia na dzień, to musimy przynajmniej kilka dni wcześniej umówić się na zwiedzanie i wtedy czekamy i oprowadzamy.
Stanisław Garlicki, przypomnę raz jeszcze, Muzeum Życia Codziennego 1939-1989 w Płazie koło Chrzanowa. Pięknie dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Magdalena Zbylut-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.